Dzień dobry Państwu. Marek Mierzwiak, Urszula Pawlik. Witamy i spotykamy się dziś, aby poopowiadać troszkę o malarzu i malarstwie. Jak Państwo widzicie, nawet mam koszulkę. Beksiński. Kupiłem tę koszulkę kilkanaście lat temu. Dobrze się trzyma. I mówię, dzisiaj o malarzu mówimy, więc nie mam napisu Giorgione, ale Beksiński jest. A malarz, o którym dziś pani Urszula będzie opowiadać, nazywał się Giorgione i żył w okresie, w którym to okresie żyły takie tuzy malarstwa, jak na przykład, proszę Państwa, w Wenecji, Bellini, jeśli chodzi o Florencję i Mediolan, Leonardo da Vinci, jeśli chodzi o Rzym, Michał Anioł, a jeśli chodzi o Niemcy i Niderlandy, Albrecht Dürer i Hieronim Bosch. No to przecież tylko nazwiska encyklopedyczne i wśród tych nazwisk znajduje się Giorgione, o którym to malarzu Damian Dibain napisał Burzę kolorów. Wspaniałą książkę, jak Państwo widzicie, ale i tu mamy zagwozdkę. Ponieważ kiedy czyta się tę książkę, kiedy czyta się życiorys Giorgione, to zastanawiamy się, czy w ogóle ten malarz istniał. Pani Urszulo,
no
jesteśmy
właśnie
w kropce, czy nie?
Niewątpliwie jesteśmy w ramach największej awantury w świecie sztuki i historii sztuki. Jest to człowiek, legenda, człowiek, mit, człowiek fantom, upiór, duch, nie wiadomo, bo mamy na jego temat bardzo niewiele informacji i jeżeli je już mamy, są one wzajemnie wykluczające się i wzajemnie takie niemożliwe, wręcz niemożliwe do pogodzenia.
No bo jeżeli czytamy na przykład w encyklopedii internetowej, że nie ma jego obrazów, no i za chwilę pod spodem są przedstawiane te obrazy. Skąd one się tam wzięły? Dlaczego?
No więc właśnie, malarz, którego istnienie kwestionuje część historyków sztuki, część historyków malarstwa, a z drugiej strony są tacy, którzy przypisują mu obrazy. I to taki rozrzut jest dosyć spory, bo minimalna liczba obrazów, którą się wymienia w różnych katalogach, w różnych opracowaniach, dziełach historycznych, to jest 5. Maksymalna
40.
Ilość 60.
60, tak?
65.
To znowu jakaś informacja dziwna, którą przeczytałem.
Jest to ilość obrazów, która powstała w dziele 100 lat po śmierci Giorgione, stworzona przez dwóch panów, którzy chcieli na tym nazwisku zarobić. Ale o tym za chwilę. No, wśród tych obrazów, które się przypisuje Giorgione, albo Giorgio Barbarellemu. To są wszystkie obrazy pozbawione jakiejkolwiek daty, jakiejkolwiek sygnatury.
No
czyli
właśnie,
obrazy
bez daty,
są
bez podpisu,
bez daty. Mało tego, zawsze malując obraz na płótnie, robi się jakieś wstępne szkice. Coś, co potem tworzy obraz, co jest wielokrotnie przemalowywane, podmalowywane, a w większości obraz, właściwie na żadnym obrazie, który do tej pory zbadano, przypisanemu Giorgione, nie ma żadnych tych szkiców. Czyli skąd się to wzięło? Czy on po prostu stanął olśniony i machnął,
i od razu malował, tak?
I od razu malował. I o jakiej liczbie obrazów mówimy? Ja powiedziałam od tej skrajnej, 5,65. No w tej chwili na świecie przypisuje mu się tak średnio w katalogach i średnio specjaliści mówią o 30-40 obrazach. Liczba równie dobra.
Pewnych, czy przypisuje mu się tylko?
Przypisuje mu się. I co ciekawe, badając te wszystkie obrazy, one mają jedną wspólną cechę. Cudownie są namalowane kolorystycznie. Przewspaniałe cienie, przewspaniałe przechodzenie z koloru w kolor, przewspaniałe odbicia światła. On malował wojowników, rycerzy w zbrojach i takim charakterystycznym, taką charakterystyczną cechą Giorgione, to jest ta stalowo-szara zbroja od jasno-szarej do takiej ciemnej, od której odbija się błyszcze. Promień światła i to jest takie rozświetlone. Czyli albo wspaniały obraz, jeden z najsłynniejszych, Burza, gdzie namalował wielki, wspaniały krajobraz i nad tym niebo, na którym albo zbiera się na burzę, albo ta burza już trwa, w każdym razie niebo jest rozświetlone błyskawicą i te wszystkie odcienie od ciemno-niebieskiego do wręcz czarnego plus przeniknięcie tym światłem, one są jedyne w swoim rodzaju, ale jak się weźmie te wszystkie obrazy, to okazuje się, że one nie wyszły spod jednej i tej samej ręki. I jest znowu teoria, która mówi, że Giorgione, czy też Giorgio Barbarelli był dwuręczny.
Można to poznać?
Specjaliści podobno rozróżniają, a już bardzo precyzyjne urządzenia, jak mikroskopy elektronowe, jak na pewno jakieś bardzo czułe skanery, potrafią te poszczególne ręce malujące odróżnić.
Wierzyć nie chcę.
Ale jest jeszcze to, że malarz zmieniał w trakcie malowania manierę. Te pociągnięcia pędzla, one są w każdym fragmencie, czy też w każdym odróżniającym detalu inne. Czyli inną techniką, jak gdyby nakładania farby maluje się krajobraz, w tym krajobrazie jeszcze inaczej maluje się drzewa, a inaczej postacie ludzkie. Czy jest możliwe, żeby ktoś dysponował taką ilością technik, tak wspaniałą ręką i taką umiejętnością wcielania się, czy wręcz reinkarnowania w różne postacie, w różne style i w różne wręcz techniki kolorystyczne, co łączy te obrazy, pigmenty. Niewątpliwie każdy z tych, mówimy o 30-40 obrazach, je łączą te same pigmenty, ale to znaczy są one na bazie tych samych minerałów i są na bazie tych samych mieszanek, ale z drugiej strony pewne minerały i pewne barwniki, jak chociażby całą gamę niebieskiego, a Giorgione, na tych obrazach przypisywanych Giorgione, jest kilkadziesiąt odcieni niebieskiego. Jak malarz, no niezamożny, mógł sobie pozwolić na barwniki, gdzie niektóre z nich, gdyby przeliczyć na dolary, są wartością, czy też na rzeczy materialne, dobrego albo wręcz bardzo dobrego samochodu. Zagadka. Zresztą nie pierwsza.
Nie pierwsza, jeśli chodzi
ale
o Giorgione.
Przejdźmy do pierwszej zagadki. Kiedy się urodził?
No właśnie.
Nie mamy jednej daty i to są takie daty od ściany do ściany. 1473 jedne źródła, drugie 1474, 1477, 1478 i w dwóch dokumentach pojawia się data, czy też rok 1476. Wszystkie miejsca urodzenia są takie same, Castelfranco. To jest miasteczko niedaleko Paryża, zresztą jego pełne nazwisko podobno brzmi Giorgio Barbarelli da Castelfranco. Da Castelfranco, czyli z miasteczka Castelfranco. Podobno jak Leonardo da Vinci, Leonardo z miasteczka Vinci. Ale jest problem, przejrzano księgi parafialne z całego tego okresu, które przypisuje się urodzeniu Giorgione.
Nie znaleziono
takiego wpisu i takiego nazwiska. Wielka, wielka zagadka. Kolejna. Kim byli rodzice? Kim był ojciec? I tu znowu są najróżniejsze źródła. Pierwsze mówią, że był to niejaki mistrz kamieniarski Barbarello. Może i był, może i nie był, a matką była wieśniaczka. Drugie przypisują to zamożnemu kupcowi. Trzeci mówi się, że ojciec był bankierem i ten właśnie ojciec bankier zabrał go w którymś momencie do Wenecji i sfinansował mu naukę u Belliniego. To jest też bardzo znany malarz, który w owym czasie rzeczywiście tworzył w Wenecji, który oczywiście miał swoją pracownię. Przy czym Bellini był takim skrupulatnym buchalterem i w jego księgach mamy wypisanych wszystkich uczniów i wszystkie daty, w jakich to się ci uczniowie kształcili. Mało tego, tam wśród spisu tego buchalteryjnego, tego inwentarza dzieł Belliniego są przypisane określone nazwiska do wykańczania detali. Ten namalował listek, ten namalował cholewkę buta, tamten namalował coś. I w wieku takim, gdzie rzekomo Giorgione był jego uczniem, nie ma o nim ani jednej wzmianki. Czyli kolejna zagadka.
Człowiek fantom.
Tak, ale jeszcze wracając do ojca, to jego takie najsłynniejsze pochodzenie. Podobno był synem bogatego arystokraty i służącej, i ojciec porzucił służącą, gdy ona była w ciąży, a potem odnalazł syna, gdy już miał 13 lat i zabrał syna do siebie, do Wenecji. Zauważył, że dzieciak ma ogromny talent do rysunku i wtedy kształcił go prywatnie, zapraszając czy też zatrudniając malarzy do swojego pałacu. Stąd też tłumaczy się brak wzmianki w jakichkolwiek pracowniach, czy też wtedy to się nazywało warsztatach artystycznych, w których kształcili się uczniowie. Kolejna rzecz, przybycie do Wenecji. Najwcześniejsza data przybycia do Wenecji to jest wówczas, gdy Giorgione miał 13 lat. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że urodził się w roku 73, tym najwcześniejszym, to musiał przyjechać w 86 roku. No i tutaj kształcąc się, a najpóźniej, jeżeli się weźmie ten 78, to jest to odpowiednio rok 91 i to by już mniej więcej pasowało, bo pierwsze zamówienia, o których się mówi i pierwszy obraz, o którym się wspomina, to był obraz namalowany pod wpływem Leonarda da Vinci, gdzie Leonardo da Vinci był w 1500 roku w Wenecji. I w 1500 roku podobno spotkał się z Giorgione, zachwycony już jego ogromnym, wspaniałym dziełem, niespotykanym kolorystycznie. To był obraz ówczesnego doży, który rządził Wenecją. Wenecja nie miała królów, Wenecja była republiką i tam był wybierany taki, powiedzmy sobie, prezydent, który był dożą i który panował, rządził, mając również do pomocy radę. I w owym czasie był to Agostino Barbaggio i również mówi się, że Giorgione był spokrewniony z rodem Barbaggiów, stąd to takie zamówienie tego wspaniałego portretu, który tak zachwycił Da Vinci do tego stopnia, że nauczył on wówczas Giorgione pewnych technik malowania i tego nakładania kolorów, które powodują jak gdyby wrażenie trójwymiarowości ciała. I rzeczywiście ten słynny uśmiech Monalizy, prawda, jak się mu przyjrzymy, to jest ponoć
inaczej z każdej strony.
Tak jest. I nauczył go podobno elementu tego, gdzie mistrzem był Velázquez. On to opanował w sposób perfekcyjny. Tego wrażenia wodzenia oczami postaci. I to właśnie zawdzięcza Da Vinci. Ale z drugiej strony, gdyby on się kształcił wtedy u Leonarda Da Vinci, to opanowanie takich technik podobno nie jest kwestią dni. Nad tym się pracuje miesiącami. A problem w tym, że Da Vinci nie był miesiącami w Wenecji, on tam wpadł na krótko. Zagadka na
kolejno.
Zagadce. Kwestia warsztatu. Mówi się, że Giorgione miał warsztat, nawet podaje się adres tego warsztatu, stosunkowo duży, w którym zatrudniał kilkunastu uczniów, w tym jego uczniem był Tycjan. I znowu takie warsztaty, takie pracownie były zgłaszane w odpowiednich księgach miejskich. Tak jak my mamy rejestry gospodarcze, tak Wenecja miała również określone rejestry określonych cechów, określonych zawodów. Po co? Jeżeli się miało jakąś pracownię, jakiś warsztat, jakąś fabryczkę, jakąś manufakturę, prowadziło jakąś działalność, to wtedy płaciło się chociaż raz w życiu, od tej działalności trzeba było zapłacić podatek. W żadnych księgach podatkowych nie ma żadnej kwoty przypisanej Giorgione, a Giorgione pracował. I to pracował na dużą, może nie tak dużą skalę publiczną, ile prywatną. Mówi się, ocenia się jego działalność gdzieś na mniej więcej 15 lat, czyli mając 15 lat uczniów, a choćby 10 uczniów i warsztat, gdzieś się musiała jakaś wzmianka o tej manufakturze
znaleźć,
pojawić, a tu nic, biała księga. I mało tego, tacy malarze, oni żyli z reguły z zamówień publicznych, z zamówień sakralnych. Tymczasem jest tylko jeden obraz, znowu przypisywany Giorgione, Matki Boskiej z Dzieciątkiem, i jeden fresk, który podobno namalował razem z Tycjanem. tego fresku, no niestety, nie można w jednoznaczny sposób przypisać ani Tycjanowi, ani Giorgione.
Tak?
Dlaczego? To było w klimacie bardzo wilgotnym. Słone powietrze weneckie, słynne mgły weneckie, słynne opary, kilka powodzi i ściany tak podeszły wodą, tak się zagrzybiły, że z tego fresku zostały fragmenty i to takie bardzo trudne do wyczytania. Podobno większość dzieł, ileż ich można stworzyć na tę skalę w przeciągu 15 lat, znajdowała się w prywatnych rękach, bo on malował, był tak genialny, że malował wyłącznie w wielkich pałacach na polecenie arystokracji, gdzie ponoć biologiczny ojciec, tym razem arystokrata, załatwiał mu określone
prace, tak?
Prace i określone zlecenia. Były to wspaniałe obrazy, gdzie każdy obraz stanowił pewną bajkę opowiedzianą i to bajkę, którą można opowiedzieć na wiele sposobów i na różne sposoby zinterpretować. Każdy obraz był opowieścią z kluczem. I był wśród nich taki obraz obrazów, o który dzisiaj trwa największa awantura i o którym uczeni się najbardziej kłócą, to jest ta słynna Wenus. Najsłynniejsza Wenus, jaką znamy, to jest ta Wenus Velasqueza. Natomiast pierwszą nagą kobietę, całkowicie,
która dominowała na tym obrazie,
anatomicznie no przedstawioną w najdrobniejszych szczegółach, pokazał właśnie Giorgione. Jest to duży obraz, jest to kobieta zajmująca no, centralną część tego obrazu, śpiąca Wenus, ona leży, ona ma zamknięte oczy, ona ma tak rękę nad głowę, wspaniałe włosy, jakiś fragment zasłony widzimy i krajobraz. Ona śpi na tle krajobrazu. I co się okazuje? Tutaj ewidentnie obraz jest przemalowywany i malowany tutaj już ewidentnie dwiema różnymi technikami, gdzie całe tło tego takiego gaju, tego najnaturalnej roślinności przypisuje się Tycjanowi, podobnie jak się przypisuje amorka czy kupidynka znajdującego czy bawiącego się u stóp śpiącej kobiety. Dziś tego kupidynka nie zauważymy, bo on został zamalowany. I co ciekawe, znowu, jeżeli się weźmie pod uwagę historycznie aspekty, jeżeli on namalował Wenus. Jeżeli Tycjan jako jego uczeń domalował ten cały krajobraz i tego kupidynka, i jeżeli ten kupidynek został podobno, jak głosi legenda, osobiście zamalowany przez Giorgione, to tu się coś nie zgadza, bo Giorgione, znowu tego nie wiemy, umiera w 1510 roku, gdzie w Wenecji panuje ogromna zaraza. To jest zaraza dżumy i tutaj też daty śmierci są nieznane. Na pewno umiera przed 25 października, ale są różne daty śmierci. Mówią, że 17 września, mówią, że 18 września, mówią, że 1 października. I że zostaje wywieziony wtedy na taką wyspę Powecia, która była jak gdyby cmentarzyskiem zmarłych, taką wyspą przeklętą, gdzie chowano ofiary zarazy. Ale nie mógł być, stąd data 25 października, przed 25 października, bo ostatnie ofiary tej zarazy pochowano czy wywieziono na tę wysepę właśnie 25 października. Że ciała nie ma, nie dziwota, bo ofiary wtedy głównie tych zaraz palono, ale że nie ma aktu zgonu. Dużo osób, które zmarło w wyniku zarazy i nie jest uwzględnionych w tych metrykach parafialnych, w księgach parafialnych, zmarł. Ale przecież Giorgione, który był słynnym malarzem, który był znaną postacią, który miał własny warsztat, który miał uczniów, że nikt nie zadbał o to, żeby dokonać odpowiedniego wpisu. Zagadka
kolejna.
I teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy. Nigdy się Giorgione nie ożenił, a podobno był bardzo przystojnym mężczyzną. Był wysoki. Zresztą Giorgione, to jest Giorgione, czyli wielki Giorgio albo wielki Jerzy. I tutaj kolejna zagadka. Czy wielki, znaczy taki wielkolud ogromny wzrostem, czy
wielki znaczy twórczością.
Twórczością wielki malarz. Podobno był ogromnym kobieciarzem. Miał tych kobiet na pęczki i to mu się przypisuje romanse z bardzo szacownymi paniami z arystokracji, poprzez modelki, które mu pozowały, poprzez mieszczki, poprzez żony bogatych kupców i bankierów. Dziwne, bo mając tyle romansów, mając tyle przygód miłosnych, nigdy nie słyszymy o żadnym trwałym, dłuższym związku, nigdy nie słyszymy o żadnym dziecku i nigdy nie słyszymy o żadnej awanturze, którą zrobiłby zazdrosny mąż. A podobno on gustował w mężatkach. Co prawda mówi się o tym, że za trzy czy cztery dzieła mu nie zapłacono, bo rozwścieczony mąż rogacz wyrzucił Giorgione. Ale musiałyby to być dzieła albo niedokończone, albo nieeksponowane w dawnym pałacu, bo kto wiesza dzieło malarza, który mężowi przyprawił
rogi. Ale to jeszcze jest nieskończone.
Właśnie, ale każdy się chwali obrazami Giorgione. No i skąd ta legenda?
Skąd w ogóle te legendy?
Właśnie.
Bo one są jakby szkatułkowe.
Tak.
Troszkę.
I tutaj musimy przeskoczyć trochę dalej. W każdym razie mówi się o genialnym malarzu, który malował głównie dla arystokracji, gdzie dzieła są zamknięte w pałacach, gdzie jest to wspaniałe światło na obrazie i nagle pojawia się chęć posiadania obrazu Giorgione. Nie wiadomo, ile tych obrazów jest. Jest ich kilka. I jakieś 100 lat po jego śmierci obrazy rosną w cenę, nie pojawiają się na rynku, mało tego, mało kto je widział. I wtedy zawiązuje się spółka dwóch takich panów, niespełnionych malarzy, którzy mają ogromną smykałkę do interesów i niespecjalnie dobrą rękę do pędzla. I ci dwaj Wenecjanie zawiązują spółkę. I postanawiają w ramach tej spółki stworzyć legendę Giorgione. Wydają przede wszystkim książkę na jego temat. I jest to dzieło, które ukazuje się mniej więcej jakieś 80-90 lat po śmierci Giorgione. I tam właśnie Giorgione jest tym czarującym młodzieńcem, bardzo przystojnym, niesamowicie utalentowanym, właścicielem pracowni, zatrudniających wielu słynnych uczniów, w tym Tycjana. Tworzą legendę również jego obrazów. I w tej właśnie książce, w tym takim dziele o Giorgione, powstaje spis jego 65 obrazów z opisem tych obrazów. No, dzieło jest. Parę obrazów gdzieś w pałacach jest. Mówi się o Wenus, mówi się o burzy, mówi się o wojownikach w zbrojach, mówi się o studium Giermka i rycerza, gdzie jest ta wspaniałe barwy, tylko tych obrazów jakoś nie ma. Są zamknięte w pałacach. No, pół biedy, ale u kogo? I wtedy oni wpadają na szatański pomysł, mianowicie zatrudniają takiego malarza, dość zdolnego, dobrego kolorystę, który ma fantastyczną kreskę. Ten malarz słynie potem jako tak zwana małpa Giorgione. Podstawionym jest człowiekiem, który maluje te obrazy, które się później przypisuje
Giorgione, czyli robi Giorgione. Falsyfikaty jakieś.
Robi falsyfikaty, tematy się sypią jak z rękawa. Najwięcej wtedy powstaje tych właśnie rycerzy w tych zbrojach z odbitym światłem. Powstają pejzaże. Powstaje Judyta, słynna z mieczem. No, tylko problem, wcześniej za życia Giorgione, o ile żył, nikt obrazów nie widział. Nikt ich nie dostrzegał. I Pietro della Vecchia, bo on się tak nazywa, staje się tą ich główną żyłą złota i co trochę, może już nie tyle w Wenecji, bo to jest niebezpieczne, ale w Rzymie, w Florencji, w Mediolanie pojawiają się obrazy Giorgione z kolekcji tych zdradzonych mężów, które zostały wypchnięte gdzieś tam na strych czy do piwnicy. Tych kochanek, którym on podarowywał obrazy. Jedno jest mniej lub bardziej pewne, że biorą obrazy z epoki, albo biorą obrazy z warsztatów, bo tych warsztatów malarskich jest w Wenecji kilka, i na tych obrazach potem domalowuje się pewne rzeczy. Najbardziej przysłużył się temu procederowi Tycjan. Podobno na obrazach Giorgione, które zostały po jego śmierci, dużo jest pędzla Tycjana. Tak? A ile jest warsztatowych obrazów wśród tych różnych takich warsztatów, gdzie albo ta małpa Giorgione domalowywała, czy ten fałszerz, ten Pietro della Vecchia, czy też inni nieznani malarze. W każdym razie w galeriach świata wiszą takie obrazy Giorgione. Pojawiła się cała moda w XVII wieku na Giorgione. Wyjątkowe ceny te obrazy osiągały. Na aukcjach nigdzie żadnego obrazu nie widzimy. Prywatne kolekcje, milczy się na ten temat. No, ale są wspaniałe obrazy. Jest ta cudowna Wenus bez żadnego podpisu, bez żadnego szkicu, malowana prawą i lewą ręką równocześnie przez trzy osoby. Ile jest Giorgione w Giorgione? I czy ten Giorgione...
To jest piękne stwierdzenie. Ile jest Giorgione w Giorgione? Giorgione?
I czy ten Giorgione tak naprawdę istniał? Albo w którym garażu, byśmy powiedzieli dzisiaj, a wcześniej w której piwnicy był malowany ten kolejny Giorgione?
Proszę Państwa, o najbardziej chyba tajemniczym malarzu, jakim
o którym był, nic nie wiadomo tak naprawdę.
Właśnie, jakim był Giorgione. Dziś pani Urszula Pawlik wykładała. Ja myślę, że więcej na ten temat możecie państwo dowiedzieć się w tej książce Burza kolorów. To jest opowieść o tym, jak poszukiwano tego pigmentu, tego
słynnego księcia Orientu.
Tak, który zmieniał ten obraz w cudowną rzeczywistość, powstałą na płótnie oczywiście. O tym jest ta książka Damiana Libena, który to pisarz, pisał dla dzieci, a potem pisał o swojej fascynacji.
On również pisał scenariusze.
Scenariusze, tak. Pisał scenariusze Upiora w operze i Kota w butach. Ale ciekawa jest też informacja o jego życiu prywatnym. Tutaj z panią Urszulą czytaliśmy to, że on najbardziej lubił mieszkać z najwierniejszymi przyjaciółmi, czyli z mężem, Alim i psem swoim ulubionym. Taki był ten pisarz, który opisał, można powiedzieć, życie człowieka, który, jak dzisiaj słyszeliśmy, może w ogóle nie istniał.
I opisał to jako bajkę, prawda? Dla mnie to jest taka książka z pograniczu snu i rzeczywistości. Te mgły weneckie nad kanałami, te tajemnicze zaułki i kolor. Wszystko, wszystko przekładane na
jest kolorem.
Kolor i kobieta, która pojawia się w różnych odsłonach.
Odsłonach. No tutaj pojawia się kobieta, w życiu Giorgione pojawiały się kobiety, o których nic nie wiemy, jak i o tym malarzu. Na pewno. Marek Mierzwiak, Urszula Pawlik. Do następnego spotkania. Radio Katowice.